Książki, które pomagają żyć.
Iwona Dębska, dzień dobry. Witam też dr Elżbietę Zubrzycką.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor.
Tak spoglądam na notatki i od razu w tym nowym roku od pantalona, czyli od tego, w jaki sposób mamy sobie poradzić z postanowieniami noworocznymi, przechodzimy do uzależnionego mózgu. To się jakoś ze sobą wiąże w pewnym sensie, tak?
Tak, to się jakoś ze sobą wiąże, dlatego że ta technika, o której mówiłyśmy pantalona wcześniej, pokazuje, w jaki sposób mamy dojść do świadomości, dlaczego chcemy coś zmienić w swoim życiu. No w tym wypadku na przykład, dlaczego chcemy przestać pić czy zażywać narkotyki. A teraz będziemy mówić o książce Uzależniony mózg, jak wyjść z nałogu. I myślę, że warto o tej książce powiedzieć, co tu dużo mówić. Mamy za sobą święta, mamy za sobą Sylwestra i myślę, że wiele osób, które dotąd zaprzeczały, że może mają trochę za dużą skłonność do używek, uświadomiły sobie nieśmiało, że może trzeba by było coś z tym zrobić. Ja pamiętam czasy, kiedy pracowałam w poradni z dziećmi, jako taki jeszcze młody psycholog dawno temu, do jakiegoś dziecka mówię, no idą święta, na pewno się cieszysz, co, już niedługo, gwiazdka. Ono patrzy na mnie takimi oczami skupionymi, proszę panie, ja jestem przerażony. Jednak w wielu domach święta kończą się pijaństwem, awanturami, przykrościami. I mimo, że my zaprzeczamy, że mówimy, jak będę chcieć, jak zechcę, to nie będę pić, to jednak tak się wcale nie dzieje.
Ja myślę, że te napięcia, które w podświadomie czy świadomie generujemy w trakcie świąt, spotkania z rodzinami bywają dla wielu osób też trudne. Nie wszyscy mają taką sielankową wizję, że to będzie naprawdę jedno wielkie, piękne, rodzinne spotkanie. No w tym roku w ogóle ono było inne. Ale do czego zmierzam? Pani doktor, nie tylko święta, ale też trudne sytuacje takie na świecie, jak choćby nasza pandemia, czy jakieś kryzysy ekonomiczne, czy okazuje się, że rok po zamachu na World Trade Center utrzymywało się zwiększone spożycie alkoholu. Wielu socjologów i badaczy to potwierdza i właśnie badają nasze zachowania pandemiczne. Okazuje się, że też ta krzywa niestety idzie w górę.
No właśnie, to mówmy może troszkę powiedzmy o tej książce i tu nam z tego tekstu pojawi się pewna odpowiedź na to, dlaczego tak się dzieje. Generalnie rzecz biorąc, poradnik, o którym mówimy, skupia się na uzależnieniu od alkoholu i narkotyków. Są one zaliczane do uzależnień od substancji, a nie mówię o takich, które też wymagają często terapii, takie behawioralne czy kompulsywne uzależnienia, o jak na przykład uzależnienie od hazardu, które możemy teraz podtrzymywać, jako że kasyna są otwarte. Natomiast generalnie rzecz biorąc, z uzależnienia można wyjść bez terapii. To się zdarza, jednak korzystanie z terapii podnosi motywację i pomaga nauczyć się takich nowych sposobów myślenia, nowych technik, które zwiększają prawdopodobieństwo, że to się utrzyma potem, ta nasza zmiana w życiu i to nie picie czy nie branie narkotyków. Także to nie jest książka, która byłaby w konflikcie z metodą 12 kroków, a wręcz przeciwnie, zawarte w niej treści trochę wzbogacają to podejście, uzupełniają. I zawsze trzeba pamiętać, że nie ma jednego uniwersalnego, doskonałego podejścia do terapii, które każdemu pasuje. Dlatego trzeba szukać takich technik, które leżą, że tak powiem, osobie zainteresowanej, pasują do niej. I jest pewnych kilka zasad leczenia, które w tej książce zostały przedstawione. Po pierwsze, edukacja. To ciekawe, dawniej uważano, że lepiej osoby, która przychodzi na leczenie, pozostawić w ignorancji, niech nic nie wie, a my będziemy się nią zajmować, bo jeżeli się dużo dowie, to uważano, że będzie myślał, że zjadł wszystkie rozumy, panuje nad sytuacją i nad sobą i już nie potrzebuje terapii. No okazało się to oczywiście absolutnie niewłaściwym podejściem, bo jednak ludzi trzeba szanować i doceniać ich możliwości. Jak się okazało, to poznanie przebiegu choroby i kroków do wyzdrowienia bardzo pomaga w tym procesie.
Czyli na przykład przeczytanie takiej książki również byłoby wspomagające, tak?
Na pewno. Druga zasada leczenia to jest wzmocnienie, danie człowiekowi wsparcia, oparcia, żeby podchodził aktywnie do tego swojego leczenia. Nie jest obiektem, który my leczymy, prawda? Tylko ta osoba się musi w to włączyć. Terapia musi być prowadzona z szacunkiem, bez oceniania, bez traktowania z góry czy prawienia kazań. No i jeszcze jedna rzecz, która trochę mnie nawet rozśmieszyła, to, że bardzo ważne jest korzystanie z materiałów wspomagających. To mnie nie rozśmieszyło, ale to, że mają one być adekwatne, realistyczne i ciekawe. I to, co jest bardzo ważne, co się czuje, jak czyta się tę książkę, to jest to, że autorka niewątpliwie lubi te osoby, rozumie je, które mają problem z uzależnieniem. I dlatego przekazuje tę wiedzę z szacunkiem, wyraża uznanie za czas i podjęty wysiłek, jaki poświęciła dana osoba leczeniu, za wzięcie odpowiedzialności za siebie, nie tylko za swoje życie, ale także za jakość i wartość życia bliskich im osób i za realne pragnienie dokonania zmian co wymaga dużej odwagi.
Pani doktor, terapia jest oczywiście bardzo ważną rzeczą, właściwie chyba podstawową w sytuacji wyjścia z nałogu, próby wyjścia z nałogu, ale jak pani sama pewnie wie ze swojego doświadczenia zawodowego, decyzja o terapii bywa bardzo trudna. My się jakoś tej terapii boimy. Nie tylko dotyczącej wyjścia z nałogów, ale w ogóle terapia nas przeraża. Bez generalizowania oczywiście.
Po pierwsze, od razu myślimy, że jak terapia, to znaczy, że ze mną jest niedobrze i ciągle w społeczeństwie panuje przekonanie, że na terapię to idą wariaci. A druga rzecz, że jeżeli my mamy jakiś problem i nie widzimy rozwiązania, nie wierzymy w efekty, to to nas też zniechęca. Zresztą zauważmy, jakie wątpliwości miewają osoby, które chcą podjąć leczenie. Nawet jeżeli chcą, to mają taką ogromną w sobie ambiwalencję i zadają sobie różne pytania, na przykład, czy naprawdę jest mi potrzebna terapia, czy rzeczywiście mam problem. Dlaczego takie okazjonalne picie czy używanie narkotyków przekształca się w nieopanowane nadużywanie? Czy coś jest ze mną nie tak? Czy jestem złym człowiekiem? A tak właściwie to co to jest to uzależnienie? I rzadko zdarzają się osoby, które wchodzą w terapię bez mrugnięcia powieką, rzucają się w wir walki z nałogiem i nie mają żadnych wątpliwości. No nie, więc jeżeli mamy wątpliwości, to nie sądźmy, że nie jesteśmy gotowi. Po prostu to jest normalne, że mamy wątpliwości. No i zawsze jest pytanie, dlaczego jedni się uzależniają, a inni nie. Jak rozpoznać to uzależnienie i co zrobić, żeby sobie pomóc?
No właśnie, to jest pytanie, na które możemy dzisiaj odpowiedzieć, czy to jest zbyt złożony problem. Dlaczego jedni się uzależniają, a drudzy nie? Czy to jest kwestia genów, kwestia środowiska, w jakim dorastaliśmy, może jakiś konglomerat różnych zdarzeń, czynników?
No pewnie konglomerat, na ten temat zdania są podzielone. Dużo jednak jest informacji o tym, że pewne mamy predyspozycje do uzależnień. I jakby nie w tej książce, ale pamiętam w innej, kiedy autor mówił o tym, że są osoby, które jak piją alkohol, to na przykład mają lepszy humor, rozluźniają się i przy pewnej ilości alkoholu czują się dobrze, przy większej już źle. Są osoby, które po raz pierwszy napiją się alkoholu i otwiera się przed nimi zupełnie inny świat. Cudowny, wspaniały i do niego się dąży i to są osoby, o których możemy sądzić, że dużo łatwiej uzależnią się niż inne, bo różnica w ich odbieraniu świata bez alkoholu i z alkoholem jest ogromna.
No tak, ale to jest droga na skróty, bo pewnie w którymś momencie tego alkoholu jest za mało i w ten sposób osoba uzależniona zaczyna się staczać, dewastować siebie i też dewastować rodzinę.
A to za chwilkę dojdziemy do tego, jak dochodzi do uzależnienia, jeśli można, bo mam inaczej w notatkach. Ale chciałabym jeszcze tylko zwrócić uwagę, dlaczego ludzie przychodzą na terapię. I okazuje się, że w zasadzie są temu sprzyjające cztery okoliczności. Po pierwsze, ktoś wchodzi w konflikt z prawem. Aresztowanie, odebranie prawa jazdy. Myśli, oj, chyba coś jest ze mną nie tak. Już jest ten dzwoneczek w głowie, ale mózg mówi swoje. Rób tak dalej. Kiedy upijesz się, poczujesz się lepiej. Albo druga rzecz. Mamy konflikt z bliskimi, na których nam naprawdę zależy. My tych ludzi kochamy. I pomimo wszystkich krzywd, jakie uzależnienie im wyrządziło, mózg mówi, dalej, zażyj kilka tabletek, to ukoi twój ból. Oni tego nie rozumieją. Jeśli tylko zechcesz, możesz nad tym zapanować. Czy kolejne kłopoty z pracą, czy z nauką, zwolnienie z pracy, porzucenie uczelni, a mózg, no dalej, napij się. Bo jak się nie napijesz, to zupełnie się rozkleisz. Tak? Czy zaostrzenie objawów innej choroby. Dawniej używki pomagały zmienić przygnębienie na nieco lepszy nastrój. Teraz wrzucają w ciemność dużo straszniejszych uczuć. A mózg swoje. No dalej, napij się. Tego właśnie ci teraz potrzeba. I wtedy człowiek czasem orientuje się, że coś jest nie tak i że coś z tym trzeba zrobić. I jeżeli podejmie decyzję, by rzeczywiście spróbować zmienić coś w tym swoim życiu, to to jest wielki sukces. Ale pamiętajmy, rzadko od pierwszego razu dochodzi do oczekiwanych efektów. Bardzo często ludzie wracają do tego nałogu, rzucają go kilkakrotnie. To nie jest dowód na to, że z tym nie można nic zrobić, chociaż często tak to jest odbierane. To jest tak, że nawrót stanowi element choroby. I potraktujmy to tak, że jak to się zdarzy, no trudno, może zdarzy się dwa, może trzy razy.
To jest też, pani doktor, cenna informacja dla rodziny takiego uzależnionego człowieka.
Bardzo ważne.
Dlatego, że żebyśmy nie oczekiwali, że to będzie sukces od razu, tak? Mój mąż, moja żona czy mój syn poszedł na terapię. żebyśmy tutaj byli czujni i wiedzieli, że mogą przyjść kryzysy, właśnie te kryzysy polegające na powrocie.
Tak, bo takie rozczarowanie, nie udało się, tak? No już się nigdy nie uda. No, bardzo deprymuje. A co jeszcze jest ważne, że jeżeli nawet odstawimy już ten alkohol czy narkotyki, to chęć wzięcia czy napicia się będzie się pojawiać. Ona z czasem będzie słabła, ale to, że ona się pojawia, to nie znaczy, że leczenie się nie udało. Tylko musimy się nauczyć radzić sobie z tym pragnieniem. Ono będzie traciło z czasem na sile, no ale właśnie trzeba nabrać pewnych nowych umiejętności. I tutaj może powiedzmy sobie taką definicję, że uzależnienie to jest wtedy, kiedy tracisz kontrolę nad używaniem alkoholu lub narkotyków, doświadczając spustoszenia w swoim życiu, a mimo wszystko nadal sięgasz po te używki.
To jest właśnie dość ciekawy temat i płynna granica, bo często słyszę takie dyskusje u osób czy u par rodzinnych, w którym na przykład żona czy mąż mówi, ty za dużo pijesz, tak? Ale co ty opowiadasz? Przecież to są tylko dwa kieliszki codziennie, wieczorem. Czy to już jest uzależnienie?
Jak będę chciał, to przestanę.
O właśnie.
Właśnie. Zobaczmy, jak dochodzi do uzależnienia. I to jest bardzo ciekawe podejście w tej książce, dlatego że ono jest takie pełne akceptacji, że najpierw chodzi o wywołanie dobrych, przyjemnych uczuć lub o podniesienie wydajności. Czyli na początku pijemy, czy coś łykamy, czy czymś się tam traktujemy, po to, żeby uzyskać więcej dobra. Czyli skłaniały nas słuszne powody i potem następowały pozytywne rezultaty. Więc te używki zapewniały doskonały nastrój, poprawiały samopoczucie, gdy nas coś dręczyło. Czy to było fizyczny ból, dyskomfort, czy emocjonalny. Emocjonalnie źle się czuliśmy z powodu lęku, złości, smutku. Coś sobie wzięliśmy, coś sobie łyknęliśmy i czuliśmy się lepiej. Podnosiły też wydajność w sporcie, w pracy czy w nauce. Pozwalały pracować długo i do późna. Czyli służyły dobremu celowi.
No, słowo dobremu celowi jest tutaj dla mnie dość wątpliwe i dyskusyjne, ale...
W odczuciu osoby tak, no czuję się źle, no to
wypiję,
za chwilę lepiej.
Tak, czuję się lepiej.
Jestem milszy dla żony, ja jestem milsza dla męża, do dzieci się więcej uśmiecham, a tak bym siedział w fotelu i gryzł paznokcie, tak? No więc początkowo te używki jakby spełniały swoje zadanie. Oczywiście lepiej by było znajdować dobry nastrój w inny sposób niż przy pomocy chemii, no ale jednak to ktoś, no takie miał doświadczenie. No i teraz pojawiło się oczekiwanie, że za każdym razem, że już taka zasada jest. Używka równa się euforia, szczęście, odprężenie, pewność siebie, ulga czy inne przyjemne uczucie.
Ja nie wiem, czy tutaj określenie taki odruch Pawłowa jest na miejscu.
Przekonanie o czymś, prawda? Bardziej niż, no w jakimś sensie, tak, no takie uwarunkowanie, tak, że jeżeli będzie używka, to będzie natychmiastowo
nagroda.
Dobra nagroda. Ale pojawia się tolerancja organizmu na chemię. I potem trzeba coraz większej ilości tego czynnika chemicznego, żeby uzyskać ten sam efekt. Niestety, po jakimś czasie okazuje się, że jeżeli my już nie pobieramy tej chemii do organizmu, to zaczynamy czuć się źle. I odczucie w organizmie, takie jak mdłości, wymioty, ból głowy, pocenie się, dreszcze i przykre emocje, smutek i lęk są jakby objawem tego odstawienia. Czyli my już nie możemy funkcjonować bez, bo czujemy się dużo gorzej bez niż dawniej. I trzeba powiedzieć, że te właśnie objawy odstawienia wyznaczają granice między towarzyskim, rekreacyjnym zażywaniem czegoś, a poważnym problemem. I trzeba to sobie uświadomić, że jeżeli bez tej substancji czujemy się źle, wymieniłam te właśnie objawy, to to jest dzwon na wieży, który mocno bije, zrób z tym coś. I co więcej, te przykre odczucia związane z brakiem substancji w organizmie prowadzą do takiego przymusu jej przyjmowania. Przyjmowanie staje się najważniejsze. Jest na pierwszym miejscu. Ja się muszę poczuć dobrze, bo się czuję fatalnie. I to poczucie dobrze zajmuje tak wiele uwagi, że wszystkie inne sprawy idą w kąt. Obowiązki rodzinne, pójście do dziecka na przedstawienie, na co ono strasznie czeka, wywiadówka, wydajna praca, odpowiedzialność za siebie. To wszystko idzie w kąt, bo tylko myślisz o tym, kiedy sięgniesz po używkę, żeby poczuć się lepiej.
No i smutne też i przerażające może jest to, że widzimy tylko jedną drogę na poprawę naszego samopoczucia, właśnie alkohol. Że nie dajemy sobie przepustki do innych możliwości.
No, nie mamy takiego doświadczenia, nie wiemy jak to zrobić i tego się musimy po prostu nauczyć. W 12 krokach ten etap nazywa się obłędem uzależnienia. Ciągle robisz to samo i w kółko oczekujesz, że będą inne skutki.
12 kroków to jest to, co się stosuje w AA, tak?
Tak.
W tych organizacjach anonimowych alkoholików, w tych meetingach, żeby ostatecznie się wyleczyć.
Tak, i tutaj jest właśnie, że tym razem to mi się nie wymknie spod kontroli. No już się 100 razy wymknęło. Ale za 101 ciągle mamy nadzieję, no tym razem wypiję tylko jeden kieliszek. I tu jest taki przykład Karola. Jako nastolatek eksperymentował z narkotykami i alkoholem. No, codziennie palił marihuanę, a potem miał okresy, że codziennie pił alkohol i nie sądził, że skłonność ma do uzależnień. Ale na drugim roku studiów kolega mu zaproponował, żeby może wziął sobie taki lek, który nazywa się Adderall, bo on pomaga w skupieniu, ale jak się weźmie więcej tabletek, to można godzinami pracować, uczyć się i dobrze funkcjonować. No to czemu nie, pomyślał Karol, zastosował i rzeczywiście na początku poprawiły się jego wyniki w nauce. Ale pojawiły się też skutki uboczne. Wesoły i towarzyski chłopak zaczął odczuwać ciągłe podenerwowanie, uciekał w samotność. Wkrótce pojawiły się kłopoty z zasypianiem po tych tabletkach, no więc sięgnął po środki nasenne. Ale one nie działały, więc trzeba było brać ich więcej. No i potem cały problem, że te pobudzają, a tamte uspokajają, zajmowały uwagę, ile czego wziąć i kiedy, żeby w ogóle móc funkcjonować. Zaczęło brakować pieniędzy, to kosztuje. Mimo, że pracował na pół etatu, tych pieniędzy brakowało. Przyjechali rodzice w odwiedziny, no to mamusi wygrać kartę i poszedł do bankomatu. I już jesteśmy w tym momencie, kiedy widzimy, że jest naprawdę bardzo poważny problem, a zaczęło się od tego, że chce mieć lepsze stopnie.
Niewinnie się zaczęło, skończyło się, tak jak pani doktor mówi, to dość poważną katastrofą. Czy Karol z tej katastrofy wyszedł, czy nie? Autorka pisze w książce.
Chyba nie doszłam do tego etapu. Chyba jest to tylko przykład, jak się w to wpada. Mimo, że właśnie że na początku ta motywacja tak jest niby to pozytywna. Tak, chcę mieć lepsze stopnie, chcę się lepiej uczyć, więc coś łykam, żeby się lepiej uczyć, ale nie zdaję sobie sprawy, że są efekty uboczne, to trwa dłużej, wpadam w zupełnie inny korkociąg, nazwijmy to, i robię sobie kłopoty.
Pani doktor, w takim razie historią Karola, smutną niestety, zakończmy naszą dzisiejszą audycję z taką nadzieją, że za tydzień porozmawiamy nieco więcej, jak sobie poradzić i jednak wyjść na prostą.
Tak, myślę, że ten Karol też tak sobie poradził i wyszedł na prosto.
Tego w każdym razie mu życzymy. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Doktor Elżbieta Zubrzycka.
Dziękuję bardzo.
Julia Chorodecka audycję zrealizowała, a ja nazywam się Iwona Dębska i w takim komplecie zapraszamy za tydzień o stałej porze.
Książki, które pomagają żyć.